A naszym gościem jest pan profesor Wiesław Jan Wysocki, historyk, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Pan profesor jest autorem tekstu, który otwiera najnowsze lutowe wydanie Kuriera Wnet. Tekst zatytułowany po prostu Prawda mówi o powiązaniach i historii narodu żydowskiego w Polsce.
No cóż, no jest to przecież nasz starszy brat, który od czasów już średniowiecza w Polsce gościł i to czasem na prawach eksterytorialnych, co świadczy choćby do dziś Kazimierz Krakowski, gdzie powstało getto żydowskie, notabene zbudowane przez samych Żydów, bo oni otoczyli swoją dzielnicę murem, o czym nie chcą dzisiaj pamiętać, mimo że mamy dokumenty historyczne na to i tak dalej. Ale warto podkreślić, że mieli prawo, i to były nadania królewskie, rządzić się własnymi prawami.
To jest trochę zamierzchła historia, bo od czasów pierwszej Rzeczpospolitej wielonarodowościowej, której terytorialny zasięg, no, gdyby dzisiaj takie państwo tworzyć, byłoby największe w Europie, minęło wiele czasu i minęło przede wszystkim okres zaborów, kiedy to wielu Żydów w Polsce zastanawiało się, czy są tak naprawdę Żydami w Austrii, Żydami w Rosji albo Żydami w Prusach.
Pod koniec XIX wieku następuje jeszcze jedna dziwna sprawa, mianowicie cesarz rosyjski ze swojego imperium na zachodnie obrzeża, czyli na ziemię dawnej Rzeczypospolitej, wypędził wszystkich Żydów.
Ale to też z ziem Rzeczpospolitej, tak? Bo ta granica 1772 roku...
Ale Żydzi rosyjscy byli w wielu miejscach, zwłaszcza nad Morzem Czarnym, na południu, tam przy szlakach handlowych. I stamtąd właśnie zostali owi Litwacy z własną kulturą żydowską i z kulturą rosyjską, w którą wsiąkli, przeniesieni na tereny z ludnością polską. I dlatego...
Królestwa Kongresowego.
No tylko, że już, no, to już jest końcówka kongresówki, już jest prywislinie. Ja używam tego terminu, ponieważ to jest ten termin administracyjny. Pokazuje, że Królestwo Polskie to jest coś więcej niż tylko ten dany nam z łaski Rosji kawałek ziem, bo później w historiografii rosyjskiej i perelowskiej się to pokutuje, że Polska to jest właśnie ten kawałeczek między Bugiem a Wisłą i na dobrą sprawę do tego się będzie to państwo sprowadzało. Jako sezonowe państwo, jak mówili później Niemcy.
I sprowadzenie tych Litwaków miało wielki wpływ również na tą rodzimą społeczność żydowską, która okazała się biedniejsza, skromniejsza i mniej prężna gospodarka.
Mniejszość okazała się większością. Niektóre miejscowości na terenie polskim miały 60, 70, a nawet 90% ludności żydowskiej.
Niezasymiliowanej, nieznającej języka polskiego, tak. Uznającej się za Rosjan.
I to siłą rzeczy rodziło różnego rodzaju konflikty i nie ma się co dziwić, że do jakichś konfliktów musiało dojść. Mimo to, poza pogromami, które rzeczywiście się zdarzały na tym terenie, bardzo często z inspiracji albo rosyjskiej, albo ruchu syjonistycznego, który bardzo zabiegał o to, żeby Żydzi przesiedlali się na teren Palestyny, bo zaczynała się przecież już, to był początek,
to był walki Żabotyński...
odzyskanie terenów Palestyny. Dzisiaj czy raczej Jerozolimy i okolic, odbudowy państwa Izrael.
Przed I wojną światową było wiele poglądów na temat tego, gdzie ta odtworzona Palestyna ma być, znaczy to państwo żydowskie ma powstać.
Ponieważ tam wkrótce był mandat brytyjski, w związku z tym nie było szans na to, żeby bez zgody Brytyjczyków, a oni się nie zgadzali wówczas, więc szukano różnych terenów i między innymi w okresie międzywojennym Madagaskar był nieobjęty żadnym mandatem. W związku z tym jest takie swoiste powiedzenie o tym, że Żydzi tam mieli kolonizować. Notabene warto pamiętać, że myśmy też mieli misję, która miała sprawdzać warunki stworzenia kolonii polskiej na Madagaskarze.
Był też pomysł tak zwany judeopolonii i to była dyskusja równo prawie 100 lat temu, bo to w ogóle nam się ciekawie rozpoczyna setna rocznica niepodległości, prawda? Z tą wielką międzynarodową awanturą na temat tego, kim jesteśmy jako naród.
Ale to jest wynik tego, że Żydzi szczególnie dobrze czuli się na ziemiach Rzeczypospolitej i Polin w ich przekonaniu to ziemia na swój sposób obiecana. Więc skoro tak dobrze się czuli, to liczono, że przynajmniej w ich kręgu, że może właśnie tutaj powstać ich społeczność, zwłaszcza przy takiej dużej przewadze. Poza tym trzeba pamiętać też o tym, że mieliśmy bardzo wielu Żydów, którzy się spolonizowali. I w naszej kulturze oni odegrali niesamowitą rolę.
Bo o ile patrzymy na te sprawy narodowościowe i kulturowe przez taki pryzmat II wojny światowej, teorii rasowej, która przecież w Polsce nigdy się nie przyjęła.
Narzuconej nam, bo z okolicznościami Niemców. Okupacji. Natomiast faktycznie tutaj nigdy nie było. Jeżeli pojawił się jakiś antysemityzm, to przede wszystkim on miał charakter ekonomiczny. Żydzi mieli kupować u Żyda, a chrześcijanie u chrześcijanina. I to jest jakby taki główny wątek konfrontacji. W zasadzie inne to były incydenty, o których nie ma co mówić. Ja pamiętam, jak jeden z dziennikarzy francuskich dziwił się w okresie międzywojennym, że tutaj jest taki spokój i tak bardzo Żydzi są tolerowani, bo we Francji nie ma dnia, żeby któryś z parlamentarzystów francuskich pochodzenia żydowskiego nie dostał po twarzy w parlamencie.
No i mamy dzisiejsze relacje z II wojny światowej. Mamy wylew, jak się okazało, antypolonizmu w Izraelu. To oczywiście dotyczy głównie forów internetowych i tego motłochu, który tam wpisuje swoje opinie. W naszym przypadku ten motłoch wpisuje to po angielsku, więc no, może jest troszkę bardziej wykształcony, ale jednak to, co okazało się w zeszłym tygodniu, było dla pana zaskoczeniem?
Myśmy bardzo długo nie chcieli dostrzegać antypolonizmów, jakie się pojawiają, a no, tego typu konfrontacje pewnie po obu stronach będą wywoływały reakcje emocjonalne, niepohamowane, często bez żadnych już hamulców i po prostu będą emocjonalne. Tu emocje są chyba najmniej potrzebne. Natomiast no, dziwi to, co ta gra, którą podjął rząd izraelski z premierem, bo jeżeli on twierdzi, że jego poglądy prezentują wszyscy ministrowie, no to są poglądy straszne. Zwłaszcza, że do tej pory uchodził za człowieka bardzo sympatyzującego z Polską.
Spróbujmy sprecyzować te poglądy i omówić je jakoś w podstawowych punktach.
No przede wszystkim to wydawało się, że polityk prawicowy, któremu będzie zależało na tym, by rząd obecny w Polsce, który jest wyjątkowo życzliwy państwu Izrael, nie będzie tak bardzo brutalnie atakowany, zwłaszcza przy okazji uroczystości, która no, miała charakter uniwersalny. To jednak uwolnienie więźniów z Auschwitz było uroczystością o niezwykłym wydarzeniu i nie powinny jakieś partykularyzmy między dwoma państwami zakłócać tej uroczystości, tego wydarzenia. Natomiast stało się coś niezwykłego. Doszło do dyplomatycznego skandalu, po którym pani ambasador powinna protokołu. Zostać odwołana, bo to było coś wyjątkowo nieobyczajnego i no, my udajemy, że no, niewiele się stało, bo w kontekście tego już ani przemówienie znakomite premiera Morawieckiego nie miało już większego znaczenia, ani bardzo zachowawcze, antypolskie przemówienie ambasadora rosyjskiego, które właściwie nie różniło się od tego przemówienia Putina na wybrzeżu.
No, to akurat jest uspokajające, że Rosja nie zmienia swojej linii i jest ciągle taka sama.
No, to prawda.
Rosjanie uważają, że jest to kolejny dowód na walkę z faszyzmem, bo Rosjanie nie pamiętają, jak ta wojna się rozpoczęła.
Ten faszyzm przez gardło nie chcę przejść, bo ja ciągle, przynajmniej swoim studentom, powtarzam, że w Niemczech faszyzmu nigdy nie było. Był natomiast bliźniak tego, co był w Związku Sowieckim, czyli lewicowy, narodowy socjalizm.
To jest sprawa troszkę poboczna. Nas najbardziej interesują dzisiejsze reakcje Izraela. Potem mieliśmy cały tydzień, gdzie reakcji i kontrreakcji. W środę, znaczy najpierw mieliśmy rozmowę premierów, taka informacja, że no może sprawa się uspokoi. W środę nasz Senat przyjął tą ustawę, w czwartek nad ranem. Ale przede wszystkim okazała się taka brzydka twarz Izraela, której się nie spodziewaliśmy.
Tak, to jest właśnie zaskoczenie, zwłaszcza, że to są działania irracjonalne, bo niewymierzone w Izrael. Aczkolwiek ja od 90. lat uczestniczyłem w rozmowach w takim trójkącie. Niemcy, Izrael, Polska. I pojawiały się różne problemy, gdzie Polacy byli oskarżani o różne brzydkie rzeczy. I w tych rozmowach podejmowaliśmy wątek, na ile Niemcy będą chcieli być naszymi rzecznikami, czy powinni być naszymi rzecznikami, i Żydzi także, których sprawa przecież żywo dotyczy, te także powinni czuć się naszymi stronnikami. Spotykaliśmy się na ogół z murem obojętności. To są wasze sprawy, sami musicie sobie z tym dawać radę, nawet jeżeli my jesteśmy tutaj elementem sporu jakiegoś, czy nas wykorzystują do elementu sporu, mówiąc, że wy jesteście za coś odpowiedzialni. To było takie bardzo niedobre doświadczenie, aczkolwiek teraz mamy oświadczenie ministra spraw zagranicznych Niemiec.
Zygmara Gabriela. Okazuje się, że odczekał pan minister kilka dni.
No. Tak, tym niemniej to oświadczenie jest wyraziste, jest dopowiedziane, bo ja przypomnę, pani ambasador na uroczystości powiedziała też bardzo znamienne słowa. Powiedziała mianowicie, że my wiemy, kto zakładał, kto tworzył i kto w obozach za oboz jest odpowiedzialny. To nie są Polacy, ale nie powiedziała wprost kto. Natomiast tutaj mamy w tym oświadczeniu niemieckiego ministra spraw zagranicznych wyraźne powiedzenie, to my jesteśmy odpowiedzialni, aczkolwiek jest tam jeszcze taki swoisty paternalizm. No, wprawdzie postawy różne, kolaboranckie się trafiały, ale no, to i tak nie wpływa na ogólny obraz. To jest takie poklepywanie trochę po ramieniu, że no, no nie martwcie się, wprawdzie no, mogliście być kolaborantami, ale my was trochę z tego uniewinniamy.
Co pana niepokoi z tym, jeżeli ogląda pan miniony tydzień?
Przede wszystkim czasem mamy chyba to wyraźne niedopowiedzenie, bo boję się, że rzeczywiście interesy są tutaj elementem dominującym. Zwłaszcza, że został poruszony także nasz strategiczny partner Stany Zjednoczone, które także jako sojusznik Izraela biorą jego stronę przeciwko nam. A jest w trakcie procedowania, przecież procedura dotycząca odzyskiwania majątków żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Prawodawstwo amerykańskie, które może być nad nami, mieć tak zwaną władzę zwierzchnią.
Mówiliśmy o tym przed chwilą. Ustawa jest w Kongresie, jest specjalna komisja, ale to będziemy za moment o tym rozmawiać. To jeszcze jedno pytanie. Nie obserwujemy relacji w Izraelu, redakcji między Żydami izraelskimi i amerykańskimi. Troszkę na boku przez te wszystkie lata byli Żydzi polscy, którzy tu mieszkają i żyją. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żydów jest takim przykładem wielkiego nieobecnego w tej dyskusji. No i jak przekonać, że w Polsce nie to, że nie ma antysemityzmu, i jak przekonać, że antypolonizm jest czymś niewłaściwym, że to jest wpadanie we wszystkie możliwe kalki, we wszystkie możliwe uprzedzenia i wypowiadanie antypolskich tez jest po prostu niecywilizowane.
No cóż, mamy wielką lekcję do odrobienia. Ja tylko przypomnę jeden incydent, który się zdarzył 3 lata temu w dalekiej Australii. Mianowicie nasi kombatanci chcieli świętować zakończenie II wojny światowej i okazało się, że władze australijskie im tego odmówiły, zakazały wręcz, a powodem było to, że my walczyliśmy z Sowietami. A Związek Sowiecki przecież był naszym sojusznikiem, stwierdzili Australijczycy. W związku z tym byliście po stronie Hitlera. No więc jeżeli tego typu stereotypy jeszcze dzisiaj krążą po świecie, to mamy wielką lekcję do odrobienia. Myśmy dopiero rozpoczęli i to jest właściwie ząbkowanie, jeżeli chodzi o politykę historyczną.
Tłumaczenie.
Niezorganizowana, roli. Przypadkowa, chaotyczna, ale już jest. Być może, że z tego się coś urodzi. Natomiast jest wielka jeszcze
to
robota
jeszcze
przed nami.
Pana zapytam, czy to jest wojna, którą można wygrać jedną szarżę?
To jest wojna pozycyjna, długotrwała i pewnie z ofiarami po obu stronach.
Profesor Wiesław Jan Wysocki, państwa zapraszamy do najnowszego wydania Kuriera Wnet. Tam specjalny dodatek o relacjach polsko-żydowskich i tekst, który otwiera tą gazetę na temat historii Żydów polskich i historii narodu polskiego i polskiego państwa. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
A przy naszym telefonie jest dr Krzysztof Mazur, politolog, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Napisał pan tekst o tak naprawdę wojnie informacyjnej i naszych siłach, bo wobec tego, co dzieje się za granicami, wydajemy się być słabsi i gorzej zorganizowani.
Zgadza się. Wydaje się, że w ostatnich dniach widać, że ta dyskusja o przeszłości, ona nie musi się odbywać, powiedzmy, w salach seminaryjnych uniwersytetów. To nie musi być dyskusja przede wszystkim na bardzo naukowe i obiektywne analizy. I chyba też nie toczy się do końca na salach sądowych, gdzie toczy się jakiś proces o zniesławienie czy o podawanie nieprawdziwych informacji, bo ona przede wszystkim toczy się w popkulturze, toczy się w mediach społecznościowych, czyli w takich przestrzeniach, w których właściwie kryterium prawdy, obiektywności schodzi na drugi plan. Liczą się bardziej rzeczy, które są, prawda, nośne, które się wyświetlają na smartfonach. No i w tym sensie chciałem zwrócić uwagę tym tekstem, że jakby ten spór bardzo merytoryczny wokół kryzysu dyplomatycznego i konkretnej ustawy to jest jedna rzecz, ale obok tego jest tak naprawdę cała ta rzeczywistość, która była i będzie niezależnie od tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy. I tak naprawdę to tam przede wszystkim powinniśmy skupić naszą uwagę, żeby być jak najbardziej skutecznym, żeby przedstawiać pewną wizję historii, która jest zgodna z polską racją stanu.
Niemniej jednak tłumaczenie internetowym trollom, jak wyglądała prawda, wydaje się, że działalnością taką syzyfową.
Nie wiem, czy trollom i nie wiem, czy syzyfową. Ja bardziej mam na myśli to, że jeżeli byśmy zastanowili się, jaka jest tak naprawdę ważny film, jaki jest ważny film, który powiedzmy był nominowany do Oscara, no to widzimy, że w ostatnich latach, jeżeli chodzi o tę tematykę, no to była z jednej strony prawda, Ida, który jest filmem, można powiedzieć, w jakimś aspekcie pokazującym prawdę, ale o bolesnej polskiej przeszłości, ale to jest prawda powiedzmy pewnego jednego spojrzenia. No i potem możemy zastanowić się, czy są analogiczne filmy, które były również nominowane do Oscara, które by pokazywały tą stronę powiedzmy bardziej bohaterską polskiej historii. Takich filmów już nie ma, bo one są albo, nie wiem, jakościowo dużo słabsze i przez to jakby nie są uznane w świecie filmowym, no albo z jakichś, albo w ogóle, nie wiem, rzadziej powstają, bo to nie mniej ciekawie dla artystów, bardziej ciekawe są stawianie kontrowersyjnych test, tak? No więc przykład tych filmów pokazuje, że tak naprawdę jakby jest jakaś słabość polskiej kultury w generowaniu tego typu treści, bo jeżeli potem powstają jakieś scenariusze na zamówienie, prawda, które mają właśnie opowiedzieć, nie wiem, historię konkretnego wydarzenia właśnie w sposób taki bardziej heroiczny i gloryfikujący Polaków, no to wychodzą z tego jakieś ciężkostrawne często laurki. No i podobnie jest z książkami, to znaczy jeżeli byśmy się zastanowili, jak kiedyś nawet nie w kontekście Holokaustu, tylko myślałem na przykład w kontekście Jana Pawła II, no wielki Polak, wszyscy jesteśmy z niego ogromnie dumni, ale tak naprawdę no nie powstała żadna biografia pióra Polaka, która by pokazywała pewną interpretację tego podmiotu z naszej perspektywy, no tylko wszyscy na przykład mówią o amerykańskim biografii George'a Weigla, prawda? I to pokazuje, że gdzieś jest słabość, nawet jeżeli mamy wielkie tematy, Solidarność kolejny znakomity temat, mamy wielkie tematy, w których jesteśmy dumni, to nie umiemy ich opowiedzieć, czy to w formie filmu, czy to w formie książek, czy to w formie właśnie popkultury i to jest nasza słabość.
Mamy teraz, jesteśmy świadkami takiego internetowego, pospolitego ruszenia, gdzie każdy zbrojny w Google Translate, czyli internetową maszynkę do tłumaczenia na polski i na angielski, wchodzi i wpisuje na kilku stronach swoje opinie i naucza prawdy. Ta dyskusja jest taka dość niska, bo również kontrargumenty są słabe i wydaje się, że liczenie na współpracę na przykład państwa izraelskiego czy państwa amerykańskiego w tłumaczeniu historii jest absurdalne, bo tam to, że Polacy są antysemitami i asystowali co najmniej przy mordowaniu Żydów, jest tak pewne jak to, że w temperaturze zera stopni zamarza woda.
No, to są właśnie jakieś kalki utrwalane wiele, wiele lat i to jest właśnie bardzo trudne, żeby te kalki zmienić. Ja też, na mnie ogromne wrażenie zrobił ten tweet Jaira Lapida, czyli izraelskiego, jednego z czołowych polityków, który po prostu okłamał opinię publiczną na temat historii swojej babci, mówiąc, że ona została zamordowana przez Polaków, podczas gdy szybko się okazało, że prosty fact check, jak tutaj mówi, pokazał, że jedna babcia pochodziła z Rumunii, była już w 1934 roku w Palestynie, a druga była z Serbii, przeżyła w Budapeszcie.
Ale nie tylko nie przeprosił, ale poszedł jeszcze dalej.
Dokładnie, nie przeprosił, poszedł jeszcze dalej i też...
To się nazywa chucpa, wtedy, nie wiem, czy pan...
No, zastanawiałem się wtedy, co by się wydarzyło, gdyby była najbliższa sytuacja, że polski marszałek Sejmu na przykład kłamie na temat tego, że jego rodzice, czy dziadkowie zostali zamordowani przez Niemców. To się okazuje, że to jest nie wojna. Ale to jakby byłoby międzynarodowy skandal, wszystkie media kazałyby nam przepraszać, ten polityk musiałby 10 razy przeprosić, a i tak do końca jego wizerunek był jakoś tam obarczony. No
czyli żyjemy w świecie, bo to też jest teza pana artykułu, w którym fakty, prawda, nie mają żadnego znaczenia, natomiast wielkie znaczenie ma narracja.
Ma bez przesady, znaczy ja ciągle wierzę jakoś tam w fakty, natomiast uważam, że tak, że to dopiero narracja, która tworzy kontekst, która tworzy właśnie te stereotypy, to ona jest bardzo istotna, dlatego że w momencie, kiedy mamy pewną opinię, to fakty, które nie pasują do tej opinii, bardzo trudno się im nie sprzebić, tak? A wszystkie fakty, które nawet nieprawdziwe, które właśnie potwierdzają opinię, na przykład właśnie tutaj był fakt nieprawdziwy z życia tego Lapida, ale wpisał się w pewien stereotyp, który gdzieś jest utrwalony, no to wtedy on tak naprawdę dużo bardziej jest przekonywujący. No i to jest bardzo istotne, że te fakty są istotne, ale jeszcze istotniejsze jest to, na ile trafiają na podatny grunt pewnych stereotypów i pewnych obiegowych opinii. I my powinniśmy długofalowo, myśląc o tym, o naszym wizerunku w świecie, myśleć przede wszystkim o tym, jak zmienić tą opinię.
I jak zmienić?
No, dla mnie w globalnym świecie nie ma innego wyjścia, jak po prostu bardzo aktywnie być obecnym w świecie anglojęzycznym, pokazując swoje racje w sposób bardzo atrakcyjny, tworzyć siatkę dziennikarzy, tworzyć siatkę liderów, intelektualistów, artystów, którzy mają ogromne znaczenie, agencji PR-owych, które zarządzają też tego typu kryzysami. To wszystko jest potrzebne. Pewnie bardzo istotne byłoby to, co też robił minister Biński swego czasu, czyli wynajęcie jakiejś międzynarodowej kancelarii prawniczej, która wygrałaby jeden, drugi proces o zniesławienie dla polskiej obozy śmierci i to by przyniosło przy dużych odszkodowaniach dużo większe znaczenie właśnie dla kształtowania pewnej opinii, dla pewnego strachu wydawców, dziennikarzy niż ustawa, która teraz stała się pretekstem do tego, do tego kryzysu, prawda? Znaczy, moim zdaniem jedna taka precedensowa sprawa w Stanach Zjednoczonych dużo bardziej byłaby skuteczna niż taka ustawa. No i to są wszystko działania, które są niestety mało spektakularne. One wymagają wielu lat i takiego mozolnego budowania tej siatki. No ale to jest właśnie to, co powinniśmy robić i tylko taka strategia jest długofalowo skuteczna.
To jeszcze poproszę pana o opinię na temat sytuacji w tej chwili. 10 dni temu rozpętało się polsko-izraelskie piekło. Myśmy nie wiedzieli, nasze władze ani media nie wiedziały, jak zareagować. Czy teraz już po tym ostrzale wiemy troszkę więcej? Czy zaczynamy działać? Jak? Gdzie są fronty i kto wygrywa, kto przegrywa?
No, to bardzo trudne pytanie, bo to jest jakby szereg wątków. No, na pewno jeżeli chodzi o ten wątek najprostszy, najbardziej konkretny, może tak, związany z ustawą, no to tutaj jakby są dwie opcje. To znaczy jedna opcja jest taka, że prezydent powinien, trzy opcje. Jeden, że prezydent powinien podpisać, to będzie oznaczało jakby pewną jedność wewnętrzną z obozem. Natomiast no, na pewno jakby będzie dalej pogłębiało ten kryzys i widać, że już jest także na linii ze Stanami Zjednoczonymi, jak czym mówił przedmówca. No więc tutaj koszty tego mogą być bardzo duże międzynarodowo. Druga strategia to jest strategia weta. No to jest strategia, która wewnętrznie oznacza kolejny kryzys, jeszcze większy pewnie niż ten, bo po lipcowych wetach w sprawie Sądu Najwyższego. No i też pewnie dla prezydenta oznacza no, bardzo trudne wyjaśnienie tego też elektoratowi prawicowemu, dlaczego w tej sprawie podjąłby taką decyzję. No i pewnie bardzo trudno perspektywy reelekcji. No i jest trzecia rzecz, którą postuluje między innymi Jacek Sokołowski, dyktoratu Sokołowski, to jest kwestia oddania do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy i przez to wygrania trochę na czasie na to, żeby prowadzić dalej intensywną konsultacje dyplomatyczne, przekonywać o swoich racji, no i też pod wpływem opinii Trybunału mogłoby dojść do pewnego doprecyzowania tych najbardziej kontrowersyjnych zapisów. W swoim tekście dr Sokołowski też zwraca uwagę na to, że pewne zapisy są na tyle nieprecyzyjne, że właściwie trudno będzie prawnikom orzec, na ile pewna konkretna wypowiedź podpada, nie podpada pod tą ustawę. Także Trybunał Konstytucyjny daje możliwość trochę wyłagodzenia tego nastroju, wyjścia każdej ze stron z twarzą, no i doprecyzowania tych zapisów. Na co zdecyduje się prezydent, tego nie wiem.
również tego nie wiemy. Sprawa spadła z pierwszych stron gazet i izraelskich, i ogólnoświatowych, ale możemy być spokojni, że niebawem wróci. Pytanie, czy te nasze argumenty przebiły się do społeczności światowej, do internautów. Cisza, bo tego nie wiemy.
Tak, no nie wiemy, ma pan rację. Myślałem, że daje pan podsumowanie, tak, dokładnie tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Krzysztof Mazur, politolog, prezes Klubu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękujemy panu.
Dziękuję.